Otwórzmy Psalm 78. Jakiś czas temu przypatrywaliśmy się temu psalmowi, treści, ale niektórym tylko częścią, kiedy rozważaliśmy temat narzekania. W ostatnią niedzielę mogliśmy słuchać też tego psalmu, nauczania, które jest na początku tego psalmu. I chciałbym dzisiaj tak w kilku zdaniach powiedzieć, co tam jeszcze jest w tym psalmie napisane. On jest dość obszerny i to, co chciałbym powiedzieć, czy dotknąć, poruszyć tego tematu, no jest taką tylko częścią tego, co jest tutaj zapisane. Ale ogólnie ten psalm, ta pieśń napisana przez Asafa była pieśnią pouczającą, była pieśnią, która miała za zadanie nauczyć. To była po prostu pieśń dydaktyczna, tak? Czyli nauczanie. I mamy kilkanaście psalmów, które zajmują się taką dydaktyką i widzimy bardzo mocne nauczanie w danym psalmie. Nie jest to psalm, który skłania się do uwielbienia Boga, nie jest to wychwalanie za coś, ale on mocno naucza. I Asaf tutaj daje taką, to jest napisane pieśń pouczająca, ale jak zobaczymy, to jest to po prostu wielka nagana. Tak? To jest wielka nagana tutaj opisana w tym psalmie. Ona ma za zadanie nauczyć, natomiast pokazuje, jak ludzie, jak naród, jak jakieś plemię nie funkcjonowało tak, jak powinno i nie odbierało, nie działało według Bożego pouczenia, według Bożych zasad. Więc zobaczmy, co tutaj jest dalej napisane. W pierwszym wierszu Asaf mówi o słuchaniu, o tym, że lud ma słuchać jego nauki. Tak? Więc widzimy, że to, co on robi, on pokazuje, że to on chce nauczyć. Wiemy, że to było pod wpływem Ducha Świętego, że to nie było tylko jego ludzkie nauczanie, ale Duch Święty działał mocno w nim i poprzez niego w tej pieśni nauczał. Mówił właśnie o tym nakłonieniu uszu do jego słów. I w sumie do ósmego wiersza czytaliśmy w ostatnią niedzielę. Natomiast to, co jest istotne i bardzo istotne, to coś, co zaczyna się od dziewiątego wiersza. I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten dziewiąty wiersz, może od dziewiątego do jedenastego. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju, nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować i zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. I ten psalm dokładnie zajmuje się Efraimem. Zajmuje się plemieniem, które miało za zadanie działać, miało za zadanie przekazywać nauczanie Boże następnym pokoleniom. I słyszeliśmy, że to jest istotne, że kiedy mamy jakieś wzorce z wcześniejszych pokoleń, możemy widzieć, że możemy dużo się nauczyć od naszych rodziców, od dziadków, czy jeszcze od starszych pokoleń, bo pewne rzeczy są po prostu przekazywane i łatwiej jest to łatwiej jest posiąść wiedzę, niż jeżeli w domu nie ma nauczania żadnego biblijnego. Osobiście przypatrywałem się temu, jak moi dziadkowie uwierzyli i uwierzyli około 10 lat po zakończeniu I wojny światowej. Dziadek miał chyba 3 lata, jak wybuchła I wojna światowa i przeżył dwie wojny. I jest to ważne, jak my patrzymy się na to Boże działanie. Jest to no, ważne, kiedy widzimy, jak Bóg chronił, tak? No jednak przeżyć jedną wojnę światową, no to jest łaska Boża. Ale kiedy widzimy, że Bóg zachowuje poprzez dwie wojny, to już jest trochę takie, no, jeszcze bardziej szczególne, tak? Tym bardziej, gdzie mogliśmy widzieć w życiu rodziny, gdzie sami Niemcy zmieniali datę urodzenia ich dzieci, żeby mogli wywieźć w bezpieczne miejsce na teren niemiecki, tak? Ale to było za czasów II wojny światowej, więc mogliśmy widzieć w swoim życiu, w życiu dziadków, no, taką Bożą ochronę, że ani o nic nie prosili, a jednak Bóg zachowywał. Bóg zachowywał, sami Niemcy dali dokumenty tak, żeby dziadek z babcią mogli przez całą II wojnę światową bezpiecznie mieszkać. I naprawdę mieli tam wszystkiego pod dostatkiem. I to jest łaska Boża, kiedy to możemy widzieć. Natomiast patrzymy się tutaj na to i widzimy takie pouczenie mocne, taką mocną naganę dla Efraima z tego powodu, że oni powinni wstawać do walki, stawać do boju, wtedy, kiedy była taka konieczność, była taka potrzeba, a jednak nie stanęli. W niedzielę słyszeliśmy o przerwanym takim łańcuchu, że można rzeczy po prostu przerwać. I kiedy patrzymy się na naszych dziadków, czy na naszych rodziców, którzy żyli pobożnie, to wcale nie musi oznaczać, że nasze pokolenie będzie żyło pobożnie. I jest to wielka potrzeba, żebyśmy patrzyli się na to i strzegli sami w swoim życiu, w swoim pokoleniu tej właśnie drogi. Kiedy patrzymy się na Efraima, to możemy zobaczyć, że Efraim, o Efraimie jest napisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale. I tam mamy napisane, że Jozue był z Efraima. I Jozue był jednym z tych dwóch szpiegów, którzy wyruszyli do Kanaanu. I był właśnie z tego pokolenia, z tego plemienia, które weszło, które zostało pochwalone, tak? Bo widzimy, że Jozue i Kaleb zostali pochwaleni za to, że kiedy weszli jako szpiedzy, później wrócili do narodu izraelskiego, oni podbudowywali naród i mówili, wzywali do walki, do tego, żeby naród izraelski mógł wejść i do ziemi obiecanej. I teraz możemy zobaczyć, że Efraim jest tym plemieniem, które bardzo się stoczyło. Odeszło od wiary. Odeszło od tego, do czego zostało powołane. I właśnie w tym 13 rozdziale drugiej, czwartej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest opisane, gdzie są opisani zwiadowcy, tam jest napisane, że w 16 wierszu, że takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi, i Hoszeę, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozuem. Czyli tutaj zmienił imię Jozuego z tego, który się nazywał Zbawienie, na imię, które mówi Jahwe zbawia. On jest tym, który zbawia, że będzie zbawiony przez Jahwe. No i kiedy popatrzymy się na te dwa plemiona, Efraima i Judę, to one były pochwalone, tak? Te plemiona za te działania. I możemy widzieć, że ich przedstawiciele weszli do ziemi obiecanej. A tutaj, w tym 9 wierszu tego psalmu, mamy napisane, że właśnie oni, to plemię już nie było takie, jak ich wcześniejsze pokolenia. Już nie byli tacy, którzy, takimi, którzy stają do boju. To jest napisane, że oni mieli być jak łucznicy, tak? Oni mieli być silni, mieli mieć napięte te łuki i strzelać wtedy, kiedy była taka potrzeba. I pamiętajmy, że jest to napisane w kontekście przekazywania wiary następnym pokoleniom. Zobaczmy, co jest napisane w Księdze Sędziów odnośnie właśnie tego przekazywania wiary następnym pokoleniom. Od 8 wiersza w 2 rozdziale czytamy: Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat, pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timat Heres na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela. Czyli możemy zobaczyć, że wcale nie trzeba było długo czekać na to, żeby następne pokolenie nie znało, tak? I coś musiało się po prostu zadziać, że ta wiara nie została przekazana. Widzimy, że to nie jest mowa o jakichś dużo, dużo późniejszych czasach, ale to jest mowa już wtedy, kiedy był Jozue, kiedy Jozue umarł, czyli za czasów Jozuego oni działali, oni w jakiś sposób podbijali, ale coś zaniedbali. I możemy zobaczyć, że to pokolenie po prostu nie było tym pokoleniem, które znało Pana. I łatwo jest się skupić na jakichś działaniach, na jakichś podbojach, a swój dom po prostu zaniedbywać. Czasami możemy się skupić na jakichś działaniach albo akceptować rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w naszym życiu, a jednak są, i poprzez to, że są pewne rzeczy, które nie są, nie należą do rzeczy błogosławionych, ale są jakimiś takimi rzeczami, które po prostu okradają nas z czasu. Okradają nas z czasu, okradają nas z energii. Możemy być tymi, którzy właśnie w jakiś sposób tracą siłę i tracą czujność do tego, żeby staczać po prostu bój. Także jeśli chodzi o Efraima, bo Jozue jest przedstawicielem Efraima, to nie trzeba było długo czekać. I mamy tutaj Wiele rzeczy, które opisuje te Boże działanie względem narodu izraelskiego, ale to, co widzimy jeszcze tutaj odnośnie tych łuczników, to mamy napisane w wierszu 57, że odstępowali i byli niewierni jak ich ojcowie, zawiedli jak łuk obwisły. Czyli możemy zobaczyć, że tutaj jest w dalszym ciągu to nawiązanie do łuku. Nie mamy historii, która by wprost opisywała to, kiedy Efraima łucznicy zawiedli. Tak? Nie mamy innej historii, która dotyczy właśnie tego momentu, kiedy łuki podniesione, łuki, które były napięte, nagle zostały spuszczone. Tak? Bo kiedy trzyma się łuk i człowiek chce strzelać, to on trzyma w dłoni, tak? W jednej ręce albo w drugiej i ma napiętą tą cięciwę, ale jednak w którymś momencie spuszcza i nie strzela. Także widzimy, że być może była jakaś sytuacja, o której tylko jest tu zapisane w Psalmie 78, ale jest też możliwe to, że Asaf, psalmista, po prostu używa pewnego obrazu, tak jak jest napisane właśnie w tym 57 wierszu, który ma nam uzmysłowić to, co się działo z tym Efraimem, że tutaj opisuje, przyrównuje ludzi do łuków obwisłych, tak? Więc cały ten obraz jest po prostu możliwy, że zawiedli jak obwisłe łuki. Kiedy patrzymy się na słowo, na te obwisłe łuki, to słowo mówi nam o tym, że te łuki były zawodne. One w jakiś sposób były rozluźnione. To słowo mówi o niedbalstwie, to słowo mówi o lenistwie, to słowo mówi o bezczynności. I kiedy patrzymy się na nasze życie i możemy być przyrównani właśnie do takich łuków, tak? Kiedy my mamy działać, kiedy my mamy być przygotowani do pewnego działania, być użyteczni, a wyglądamy jak takie obwisłe łuki, gdzie ta cięciwa zamiast napięta, to ona wisi. Zamiast łuk być w dłoni, to on jest spuszczony, tak? Jest nieprzygotowany, ale on jest. I teraz, kiedy patrzymy się właśnie na takie rzeczy, na takie nasze życie, to możemy widzieć, że wcześniejsze pokolenia mogą nas przygotowywać do pewnych rzeczy, mogą wpajać w nas naukę, ale my sami później z jakichś powodów rezygnujemy z używania tej broni, z używania tego właśnie, co ma nam służyć. I to, co czytamy o tym Efraimie, to napisane jest, że oni byli uzbrojeni, oni byli wyposażeni, oni by byli wyposażeni w łuki do walki. Ale może stchórzyli? Może stali się właśnie tak, jak obraz tego 57 wiersza opisuje, leniwi, tacy, którzy nie dołożyli starania, którzy nie byli napięci. I zobaczmy, jak łatwo jest zrezygnować z życia po Bożemu. Jak łatwo jest sprawić, że ciało, to, które jest leniwe, które jest odwrotnością do wykonania Bożej woli, ono bierze górę w naszym życiu. Ono zwycięża w naszym życiu. Kiedy powinniśmy wstać, to my siedzimy, bo nam się nie chce. Kiedy powinniśmy stanąć do modlitwy, to jesteśmy rozlani po prostu jak woda, nie chce nam się. Kiedy powinniśmy gdzieś pójść i załatwić sprawę, albo w ogóle nie działamy, tak? Jesteśmy bezczynni, jesteśmy opieszali, jesteśmy niedbali. Więc możemy być właśnie opisani tak jako tacy, takie łuki. I myślę, że to jest ważne, żeby nie pokładać nadziei w tych wcześniejszych pokoleniach, że nasi ojcowie byli tacy, nasi dziadkowie byli tacy, ale jest to wielka praca każdego pokolenia i nasza osobista. Tak, jeżeli mamy coś zaszczepione, mamy słowo prawdy zaszczepione, to żeby ono było po prostu w działaniu. W 10 wierszu tego psalmu czytamy: nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu jego nie chcieli postępować. I zobaczmy, jakich słów tutaj używa Asaf. Nie strzegli. Strzec znaczy chronić, zajmować się, znaczy troszczyć się, opiekować się. Tak? I to jest ważne, kiedy my patrzymy się na Słowo Boże i mamy mieć wielką troskę o to, żeby chodzić w woli Bożej, tak? Żeby chodzić w przykazaniach Bożych, żeby chodzić w miłości Bożej. I to jest rzecz, którą mamy się zajmować. Mamy po prostu być tacy podekscytowani tym. Czasami jest tak, kiedy na męskim spotkaniu jakiś brat opowiada o czymś, jakąś jedną rzecz znalazł w słowie. Jedna jakaś ważna rzecz. I widać, że ktoś poświęcił dużo czasu, żeby to znaleźć, żeby to odkryć, żeby to zobaczyć, dostrzec. I wiele godzin poświęcił na tym. I możemy widzieć, że ten ktoś tam po prostu siedział i szukał, aż znalazł. I on się tym ekscytuje, tak? Inni dookoła mogą popatrzeć się, okej, okay, no takie zwykłe, to nic z tym szczególnego nie widzę, ale ktoś, kto kopał te rzeczy, ktoś, kto szukał tego, on jest podekscytowany. I nasz stosunek do Słowa Bożego, do Bożych spraw właśnie powinien taki być, że my zabiegamy, strzeżemy, tak? Robimy wszystko, żeby dokładać troski do tego, tak? Czy do poznania, czy do zrozumienia, czy do działania, do każdej rzeczy. I drugie słowo, którego tutaj używa, ja mam na kartce spisany przekład z UBG, więc często czytam tutaj z tej UBG, bo jest w wielu rzeczach tutaj tak precyzyjnie opisuje ten fragment. Jest napisane, że nie chcieli, bo nie strzegli przymierza Boga i nie chcieli postępować według Jego prawa. To jest mowa o tym, że odmówili pójścia. Po prostu nie chcieli. I czasami tak jest, ja mam tak, że kiedy mam coś zrobić, jakąś rzecz w domu i moje narzędzia są w garażu i pomyślę o tym, że teraz jest tam jakaś późna godzina i mam coś zrobić i mi się nie chce tam pójść. Ja wiem, że to mam. Ja to mam. Ja wiem, jak to działa, ja wiem, jak to mogę użyć, ale nie chcę. Po prostu odmawiam, mówię nie chce mi się. I to, co Asaf opisuje, to właśnie taki sposób działania. Gdzie byli ci Efraimici, gdzie było to plemię, które było wyposażone, ale nie chciało używać tych narzędzi, które dostało. I tak czasami jest. Lenistwo powoduje, że nie chcemy coś zrobić. Albo strach powoduje, że nie chcemy mieć kłopotów, gdy mamy z kimś może porozmawiać. A po co ja będę o tym rozmawiał? Wolę komfort w swoim życiu. Więc różne rzeczy mogą powodować, że wypieramy się działania. Czasami nie chcemy pójść z kimś porozmawiać, napomnieć, bo to jest takie niewdzięczne, takie... trudne. I często właśnie trud, kiedy myślimy o trudzie, powoduje, że nie postępujemy w prawości. Kiedy mamy czytać z dzieckiem fragment Słowa Bożego, jesteśmy po pracy. Przyszliśmy, naprawdę mieliśmy trudny dzień. Nie dość, że fizycznie był trudny dzień, to jeszcze psychicznie zostaliśmy bardzo obciążeni. I teraz mamy usiąść jeszcze wieczorem, pomodlić się z synem czy z córką. Nie chce się. Odpuszczamy. I w ten sposób nie robimy tego, co powinniśmy. Mamy tam później od 12 wiersza do 16 napisane o tym, że Pan Bóg przypomina o Bożym działaniu. Przypomina o Bożym działaniu temu Efraimowi. Pokazuje, że mimo tego, że tak dużo otrzymali, to oni ciągle grzeszą. Możemy widzieć, że mieli mnóstwo dowodów wiary. I tutaj naprawdę jest duży opis tego, długa lista rzeczy, która pokazuje, jak wiele świadectwa Bożego działania było, a mimo to oni no, zawalili, po prostu tak mówiąc prosto. Byli wychowywani w karności i to też nie pomogło. I możemy zobaczyć, że my czasami, jak zaniedbamy rzeczy w wychowaniu dzieci, to później ponosimy tego konsekwencje. Widzimy, że dokonują jakichś wyborów złych. W 30 wierszu mamy takie słowa napisane. A gdy jeszcze nie zaspokoili swego pragnienia, gdy jeszcze pokarm był na ich ustach, spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił. I tutaj jest mowa o dwóch takich grupach. Mówi o tłustych, tak? O tych, którzy byli otyli. I mówi o znakomitych. I to znakomitych to już jest słowo takie... powiedziałbym troszkę już przetrawione, bo jest tutaj mowa o młodych. I z Biblii Warszawskiej jest to bardziej dokładnie oddane. Jest tu mowa po prostu o ludziach, którzy byli silni, młodzi i silni. Izajasz w 40 rozdziale, w 30 wierszu, mówi takie słowa o młodych. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I mamy tutaj opisane właśnie te dwie grupy. Jedną tych otyłych, tak, którzy zostali ukarani. I możemy widzieć, że Słowo Boże też mówi coś o takich otyłych, tak, żebyśmy z powodu naszego opilstwa i obżarstwa nie byli osądzeni wraz z tym światem, tak. Możemy widzieć, że że jest to ważne, żebyśmy duchowe życie prowadzili w modlitwie, żebyśmy duchowe życie prowadzili w zaangażowaniu, w skupieniu na Bożej miłości, na Bożych przykazaniach, na tym, co daje nam pokarm. I możemy sobie myśleć, że czasami kara właśnie dotyka tych, którzy nie postępują właśnie w ten sposób i są z takimi otyłymi duchowo. Zapomnieli, na czym są skupieni. Nie pamiętają o tym, co powinni robić i nie chcą wyzbyć się tego świata ze swojego życia. Szukają ciągle tego zaspokojenia w rzeczach, które są na tym świecie. I właśnie druga grupa, która może być ukarana, tak, to jest ta, która się wydaje tacy młodzi i prężni, tak, ale jednak nie są osadzeni w Słowie Bożym, tak jak mówił Izajasz, że tylko ci zwyciężają, tak, którzy ufają Panu. I ci nabierają, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Więc kiedy patrzymy się na Boże działanie w karaniu, to karanie miało spowodować, że Efraim zwróci się do Boga, ale jednak nie zwrócił się. Czasami możemy myśleć o tym, że no, my nie jesteśmy w tej grupie otyłych, tak, bo pilnujemy, strzeżemy się, nie jesteśmy w grupie tych młodych, silnych, którzy działają, po prostu działają, są silni, ale nie działają na podstawie Słowa Bożego. I to dobrze, że nie jesteśmy w tej grupie. Ale jednak tutaj ten fragment opisuje jeszcze takie miejsce, gdzie mówi, że jest jeszcze wychowywanie w karności dla wszystkich. I to czytamy w 34 wierszu, że gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i skwapliwie garnęli się do Boga. Tak. I tu jest już mowa o wszystkich, że Bóg doświadczał naród izraelski niezależnie, czy oni byli właśnie w tej grupie, czy nie byli. I możemy widzieć, że Bóg w tamtym czasie bardzo doświadczał naród izraelski i za jeden grzech Bóg czasami karał śmiercią. Za jeden grzech, za jedno nieposłuszeństwo, przewinienie karał śmiercią, po prostu. Więc dobrze jest patrzeć się na to, co ten psalm mówi i pokazuje, i żebyśmy brali sobie to do serca, że to, że nie jesteśmy w grupie tej nieczuwającej, że nie jesteśmy w tej grupie, która chce być silna, ale bez opierania się na Bogu. To pamiętajmy też to, że będziemy doświadczać wielu rzeczy, którymi będzie Bóg nas dotykał. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w tamtych powyższych grupach. I myślę, że istotne jest to, żeby nie wejść w takie pozorne, w pozorną odnowę. Jest napisane w 34 wierszu, a może w 34. Gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i skwapliwie garnęli się do Boga, przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich, schlebiali mu ustami, a językiem okłamywali go. Więc możemy zobaczyć, że rzeczywiście pewne Boże działania, które są w naszą stronę, żeby one nie doprowadziły do takiej pozornej odnowy, tak, że my się zwróciliśmy do Boga, jest nam ciężko, zwracamy się do Boga, do Jezusa Chrystusa, wołamy: Panie Jezu, pomóż nam, może straciliśmy pracę, może coś innego się stało, może w jakiś sposób mamy relacje utracone i wołamy do Pana Boga i Bóg to naprawia. I myślimy, że jest wszystko w porządku. Myślimy, że jest wszystko w najlepszym porządku, wezwaliśmy imienia Boga, a jednak dalej wracamy do naszego postępowania i nie postępujemy inaczej. Bo my widzimy tylko Bożą reakcję, Bożą odpowiedź, a tak naprawdę nie szukamy zmiany w naszym życiu. To, że zobaczymy, że jest właściwa relacja z drugą osobą, z którą utraciliśmy relację, a później możemy widzieć, że jest w porządku, że ktoś się uśmiecha, że ktoś mile spojrzy na nas, nawet miło powie. I możemy myśleć, że jest to w jak najlepszym porządku. Ale istotą jest to, czy ta sytuacja doprowadziła nas do odnowy, tak? Czy tutaj przyszła odnowa, prawdziwa odnowa do naszego życia, czy ona jest tylko na naszych ustach? Że wołamy do Boga: ratuj, pomóż, a życie idzie po staremu. I możemy widzieć u innych ludzi i radość, i życzliwość w naszą stronę, bo to jest brat, on przebaczył. Nie gniewa się, miłuje. Ale istotą jest to, co z naszej strony, czy doszło do przemiany. Czy w dalszym ciągu, w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach sytuacja będzie się znowu powtarzać? Czy już nie będzie? Myślę, że to jest bardzo istotne, kiedy myślimy właśnie o tym wychowywaniu w karności. Kiedy wołamy za czasów sędziów, naród izraelski grzeszył, wołał, Pan Bóg dawał sędziego, sprawa była rozwiązana, wróg został rozgromiony, ale czy zaszła zmiana w narodzie izraelskim? Nie było widać zmiany. I tego rodzaju fałszywa odnowa, myślę, że powinna zniknąć z naszego życia. Ale Bóg jest łaskawy. Jest napisane: On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu, ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Mnóstwo, ale on był miłosierny. Jest napisane: i pamiętał że oni byli ciałem. Miał wzgląd na to. I Bóg dzisiaj też patrzy się na nas i kiedy przychodzimy i mówimy przebacz, i przebacz kolejny raz i powtarza się to i przebacz, On jest miłosierny i rzeczywiście daje nam jeszcze kolejny czas łaski do tego, żebyśmy prawdziwie doznali odnowy, nie tej fałszywej, gdzie tylko mówimy, ale nasz język skrywa. Śmierć. Napisane jest, że wzgardziłem namiotem Józefa w 67 wierszu, a plemienia Efraima nie wybrał, lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Wybrał Dawida. I to jest bardzo ciekawe, jest porównane, są te dwa plemiona, gdzie był Józef i Kaleb, Jozue, tak? Jozue i Kaleb. Efraim został odrzucony. I możemy widzieć w księdze Ozeasza, bo to było Ozeasz, Ozeasz to było pierwsze imię Jozłego, które mówiło o zbawieniu. Ale później zostało zmienione przez Mojżesza na właśnie Jozłego. I Ozeasz daje taką wspaniałą nadzieję dla Efraima. W 14 rozdziale, od 4 wiersza czytamy: Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu. Uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są puste, Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadną. I to mamy wspaniałą obietnicę dla Efraima, odnowy. Z jednej strony widzimy wielkie odrzucenie, wzgardzenie namiotem Józefa, plemieniem Efraima nie wybrał i możemy widzieć to, że pomimo tych wcześniejszych pokoleń i działań w bardzo krótkim czasie zostało to zaprzepaszczone, przyszło odstępstwo, przyszła niechęć do życia w Bożej woli, do życia w świętości, do życia w prawdzie. I patrzmy się na to. Możemy mieć wielkie pokolenia przed nami, wierzących. Możemy być którymś pokoleniem, trzecim, czwartym, piątym, a nawet jeszcze dalej. Ale istotne jest to, gdzie to my jesteśmy. W jakim miejscu my jesteśmy. I czy to za naszego pokolenia, kiedy my odejdziemy, okaże się, że te nasze dzieci nie będą znały Pana. Niech Pan Jezus nam dopomoże w tym i zatrzymuje nas w pędzie tego życia. Żebyśmy byli gotowi, żebyśmy byli tymi, którzy chcą działać, żebyśmy byli tymi, którzy są otwarci na słuchanie. I niech nam Pan Jezus dopomoże w tym. Amen.